Razem łatwiej.
Tatiana Slowi, dobry wieczór. Dziś w programie rozmowa z założycielką i prezesem stowarzyszenia Parkon. Swoje działania organizacja poświęca chorującym na Parkinsona. Dbają o to, żeby chorzy jak najdłużej pozostawali w fazie on. Na czym to polega? O tym opowiada prezes stowarzyszenia, osoba od kilku lat chorująca na Parkinsona, Urszula Wyrwińska.
Mimo, że jestem pediatrą, nie rozpoznałam u siebie tej choroby, dlatego że nie miałam drżeń. Przez kilka lat miałam duże takie zaburzenia, ja myślałam równowagi, to były zaburzenia odruchów postawnych. Przy zmianie pozycji ciała, przy odwracaniu się traciłam równowagę, w ogóle nie wiedziałam trochę, gdzie jestem. I bardziej to łączyłam właśnie z jakimiś muszczkowymi historiami, szukałam pomocy. Miałam problemy z połykaniem, no, mniejsza koncentracja kiedyś. No, mogłam jednocześnie śledzić dialogi w telewizji i słuchać, jak córka gra na fortepianie, zwracać uwagę jeszcze, coś tam, nie wiem, prasować przy okazji. To wszystko się skończyło sprawnie, żeby zrobić kilka rzeczy naraz. No i 2 lata szukałam diagnozy, chodziłam do różnych lekarzy. No nie było proste. Na szczęście trafiłam na doktora Sultana, który po prostu no, po objawach moich wymienionych trafił.
No właśnie, bo nam się kojarzy choroba Parkinsona z drżeniem. A jakie to są objawy? Oprócz tych, które nam jako pierwsze przychodzą do głowy, bo podejrzewam, że żyjemy w takim kraju, że kiedyś papież je miał, więc z tym właśnie Parkinsona kojarzymy.
No, podstawowe objawy tej choroby to spowolnienie, zwłaszcza w trakcie trwania ruchu. Jeśli powtarzamy na przykład obracanie ręką, to ona będzie z czasem zwalniał się ten ruch taki obrotowy i jeszcze dodatkowo może się zrobić taki jak w kole zębatym, czyli przeskakiwać, nie być taki płynny. Spowolnienie też no, przychodzi, zaburzony chód, niżej stawiane stopy, tak, często szuranie stopami, wzmożone napięcie mięśniowe, też obniżenie siły mięśniowej. Dodatkowo mogą wystąpić drżenia, ale tak jak mówiłam, w 30% przypadków ich nie ma, dlatego to może być tak, że akurat w tym wypadku. To nie przeczy chorobie, o tak bym powiedziała.
A pani zdarza się już teraz, kiedy pani tyle wie o tej chorobie, bo sama na nią choruje, zauważyć ją u kogoś na ulicy, podejść, zwrócić uwagę?
No niestety tak. Myślę, że to jest przypadłość neofity, tak? To znaczy, kiedy rozpoznajemy u siebie, to chcemy wszystkich dookoła uleczyć i uzdrowić. I zdarza się, zresztą nasze koleżanki też często mają jakieś ulotki w kieszeniach albo jakieś wizytówki i jak widzą kogoś, to pytają, przepraszam, bo nie wiem, czy mamy tego samego przyjaciela, Jamesa P., albo jakiegoś albo tego typu określenie, albo czy pani też leczy się na Parkinsona? Chodzę do stowarzyszenia, może by pani chciała, mamy dużo zajęć, znaczy wszystkie zajęcia u nas są bezpłatne. W związku z czym i wiemy, jak pomagają i często mówimy właśnie proszę przyjść, proszę spróbować, proszę zobaczyć, bo widzimy, że to działa po prostu.
No właśnie, nie mówicie Parkinson, mówicie James P.
Tak, to wymyślił mój syn, znaczy może ktoś wcześniej też, ale to było dobre, bardzo zabawne i tak bardzo, bardzo mnie to bawiło. No wstrząśnięta, niezmieszana, także wszystko pasuje. Ten James jest naszym, no musimy go troszkę, tutaj jak pani mówiła już o Janie Pawle II, on też tak mówił, że trzeba przytulić swój krzyż i wtedy jest łatwiej, tak? I dopóki nie zaakceptujemy swojej choroby, to my nie będziemy żyli lepiej. Będziemy żyli, jak już kiedyś, ja już tak powiedziałam kiedyś, że jak będziemy pytać, dlaczego ja, to nas doprowadzić może do tego, że utoniemy we własnych łzach i nigdzie indziej, bo to niczego nie zmieni. Okoliczności są takie, jakie są, my ich nie zmienimy. Natomiast nasza odpowiedź na te okoliczności, to jest jeszcze to, co Frank mówi, że jest jeszcze między okolicznościami, a tym, co się wydarza, co nas przeraża, jest jeszcze nasza decyzja. I ta decyzja musi być taka, no, biorę się za barę. Oczywiście każdy potrzebuje tego momentu takiego, jak w żałobie, prawda? Kiedy trzeba sobie zdać sprawę, że to jest choroba postępująca, neurologiczna, że już na początku leczenia można wrócić do bardzo dobrej formy i można wrócić nawet do pracy i nie ma żadnego problemu. Te 5 lat mówi się, a bywa, że dłużej. Mi się wydaje, że wiele osób nawet i 10 lat potrafi spokojnie pracować. Dobrze, jeśli ma orzeczenie i ma wtedy krótszy dzień pracy, przynajmniej o tą godzinę, szansę na dłuższą rehabilitację, 2 tygodnie dłuższy urlop. O tym zawsze przypominamy wszystkim naszym nowym członkom, żeby sobie zdawali z tego sprawę, bo to jest bardzo cenna pomoc. I przedłużenie takiej aktywności, aktywnego społecznego życia ludzi, no też tego okresu, kiedy nie wymaga opieki, prawda? Dla państwa to jest dobrze, bo płacimy składki, ale dla nas też, bo czujemy się osobami takimi dowartościowanymi.
Widzę panią, widzę aktywną, piękną kobietę. Mi się kojarzył Parkinson jednak z mocno starszymi mężczyznami.
Tak, no, najbardziej rzucają się w oczy, prawda? Powiem tak, chyba więcej w tej chwili jest kobiet. Znaczy w naszym stowarzyszeniu to jest naprawdę kilku mężczyzn, takich, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia. Panie chyba bardziej, są bardziej zapobiegawcze, bardziej zapobiegliwe, przepraszam.
Mocniej o siebie walczą?
Tak, przede wszystkim myślę, że to jest tak, że nie chcę być ciężarem dla rodziny, muszę jak najdłużej być sprawna. To jest takie mniej się załamują, bardziej biorą się z życiem za bary, chyba. Ja bym tak to oceniła. Oczywiście panowie też i tutaj jest masę fantastycznych u nas panów, którzy są dla nas inspiracją i wzorem do ćwiczeń. Niesamowici są. Po prostu nie opuszcza żadnych zajęć tai chi i tam czasem jest naprawdę kilka osób, a oni są zawsze i widać, że to jest wysiłek, a jednak są zawsze. No, dwa razy w tygodniu przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach.
W czym te zajęcia pomagają chorującym na Jamesa P. albo po prostu na Parkinsona? Na czym ta choroba polega?
W chorobie Parkinsona dochodzi do uszkodzenia istoty czarnej w mózgu. To jest enigmatyczne bardzo stwierdzenie, bo mało kto wie w ogóle, że jest istota czarna. Każdy wie, że jest biała, szara, ale w śródmózgowiu, czyli tym mózgu gadzin, czyli tym takim w tych dolnych partiach mózgu, tak to określamy, mamy istotę czarną, która powoduje, że nasze odruchy, nasze napięcie mięśniowe są koordynowane. To znaczy, jeśli nauczyliśmy się do 4 roku życia, jak chodzić, jak wysoko podnieść nogę, jak się obrócić, żeby nie stracić równowagi, to wszystko robimy w tej chwili automatycznie. I te automatyzmy są przewodzone właśnie przez te drogi dopaminergiczne, między innymi, tak, ale powiedzmy, że głównie. I one koordynują nasze działania, nasz język. My nie pamiętamy, jak trzeba ułożyć do każdej litery, prawda? Ale jak leżeliśmy, mieliśmy 4 miesiące, to uczyliśmy się powtarzać po naszych rodzicach, po tym, kto się nachylał, jak ten język musi, a to wtedy taka głoska wychodzi, a wtedy taka i potem jakby już bez udziału rozmyślania nad tym, jak to zrobić, to działa. I u nas jest odwrotnie, my się właśnie cofamy do tych rzeczy. Przestaje nasz organizm pamiętać, jak jest ręka położona, kiedy trzeba sięgnąć gdzieś, albo kiedy się nagle odwrócić. Mam tutaj założony właśnie ortezę na rękę tylko dlatego, że no, zapomniałam, że nie umiem chodzić do tyłu. Było tak fajnie, tak dobrze się czułam. Chciałam kilka kroków zrobić do tyłu i nie wiem nawet jak się przewróciłam, bo mój organizm już po prostu zapomniał. Tak, ja nie byłam nieuważna. I te wszystkie zajęcia, tai chi szczególnie, to jest medytacja w ruchu. To jest rozmyślanie, to jest powolny ruch, który w ogóle też integruje nasze odruchy, które mamy. Bo żeby powstały każdy ruch, jak widzimy noworodka, prawda, on ma napięte zginacze wszystkie. Żeby powstał ruch, żeby to dziecko zaczęło, najpierw ma odruchy takie, musi pokonać grawitację, potem musi się wspiąć na kolana, potem musi wstać, usiąść, wstać i tak dalej. I to samo jakby te wszystkie zdobycze, to wszystko mamy w naszym już życiu dojrzałym. I żeby to działało, to musi przejść właśnie przez śródmózgowie i muszą się odpowiednie ośrodki z różnych ośrodków mózgu po prostu połączyć, tak? I przejść pewnymi szlakami. Ten impuls, który mówi, chcę podnieść rękę, to ja nie myślę sobie, że chcę podnieść rękę wysoko, tylko po prostu ją podnoszę, bez myślenia o tym. Natomiast w tai chi ja się muszę zastanowić. Ja patrzę, ja obserwuję ten ruch i mój mózg od nowa uczy się, jak to robić. Dlatego, że jest takie zjawisko neuroplastyczności, czyli obszary dotychczas może mniej używane, albo po prostu te obszary, które są uszkodzone, ich funkcja może być przejęta przez inne obszary. Stąd na przykład też jest taniec, bo to jest trochę inny ruch, on jest powiązany z muzyką i on jest troszeczkę gdzie indziej przewodzony. Kiedy się patrzy na osobę z chorobą Parkinsona, ona ledwo idzie, potem włącza się muzyka i ona tańczy. I ktoś patrzy, no mówi, no po prostu no udaje, tak, no udaje. Chodzić nie potrafi, ale tańczyć to już potrafi. To jest jakby inny troszeczkę szlak neuronalny i dzięki temu też pobudzamy się, ale też dzięki tańcowi doznajemy na przykład rozluźnienia. Wtedy, kiedy jest ciągle ból z powodu napięcia, to kiedy mamy zajęcia taneczne, ta muzyka powoduje, że nie dość, że no, endorfiny się wydzielają, które działają znieczulająco i w ogóle czujemy się fantastycznie z tą muzyką, tak jednocześnie ten ruch wtedy, on idzie innym torem. Te mięśnie samodzielnie, nawet bez, nie wiemy dlaczego, ale one są luźniejsze, że normalnie byśmy nie wykonali takiego pięknego, okrągłego ruchu, tylko bardziej kanciasty, bo nasze zginacze z prostownikami nie bardzo wiedzą, jak się dogadać, tak? Tak jak już mówiłam, przez te zniszczone szlaki, które te automatyzmy przewodzą. W związku z tym po to jest tak dużo tych zajęć. Jedne są po to, żeby utrzymać siłę mięśniową. Gimnastyka jest po to, żeby nie było przykurczów, żeby nauczyć się też odważniej chodzić. Dużo jest na równowagę. uwagę. Też mamy takie zajęcia, które bardzo nam pomagają, zapobiegają widzeniu podwójnemu, bo to też jest mięsień. Mięśnie oka też ulegają uszkodzeniu w chorobie Parkinsona i mamy wtedy przy zmęczeniu wieczorem zaburzenia widzenia dwuocznego. Widzimy podwójnie, ciężko jest czytać, zamazuje się nam obraz, nie wiemy dlaczego. Jak się zastanowimy, jak nas już zbada ktoś mądry, powie, że mamy zaburzenia konwergencji, to się okaże, że my możemy też z tym walczyć. Ja nie słyszałam, szczerze mówiąc, żeby którykolwiek z naszych członków miał zalecenia pójść do poradni ortoptycznej, żeby ćwiczył wzrok. Ale my na tych ćwiczeniach gimnastycznych, patrząc specjalnie daleko, patrzymy na swoją rękę po to, żeby to oko też poćwiczyło, bo wiemy i widzimy to, że te mięśnie też wymagają rehabilitacji.
No właśnie, tai chi, jakie jeszcze zajęcia organizujecie sami sobie?
Sporo. Ja jeszcze tylko wrócę, bo właśnie do tego stereotypu starszych panów. Są osoby, które chorują w wieku 30 paru lat, a nawet 20 paru lat. Także są takie osoby i już są nawet takie portale na Facebooku, młode parkinsoniki na przykład, tak się zbierają ci ludzie, bo oni czują się troszeczkę jeszcze troszkę inaczej niż my. Mi jest łatwiej, ja już jestem po 50, jakby się dostosować, a są 30-40-letnie osoby, które koniecznie chcą być aktywne zawodowo i one potrzebują tej rehabilitacji po południu albo pobyć w gronie osób takich, które są równolatkami. Zajęć ruchowych mamy gimnastykę, mamy uważny chód, zajęcia taneczne ze Szwecji prowadzi online Kasia Filipowicz i mamy zajęcia tai chi dwa razy w tygodniu. Mamy wsparcie psychologa i mamy grupę z psychologiem w piątki wieczorem online. To taka pozostałość po pandemii. Mamy kilka zajęć prowadzonych online po to, żeby... Znaczy większość ruchowych jest online i na żywo. No psychologiczne są online, dlatego że żeby już nie jeździć, żeby się trochę oszczędzać. Taniec z Parkinsonem będzie latem z Kasią Pastuszek i Natalią Chylińską. Będą takie wakacyjne zajęcia w parku, a może w domu zarazy. Zobaczymy. Już też dofinansowane z miasta Gdańska, z funduszy miasta Gdańska. W ramach takiego programu dzielimy się bogactwem. I w ramach tego właśnie programu są już zajęcia z ceramiki, które mamy też już od 2 lat i zajęcia plastyczne. Tylko jakby zostaną one dofinansowane przez miasto.
Jeżeli chodzi o zdobycze medycyny, co proponuje nasz system zdrowia, a co musieliście zorganizować sobie sami? Bo ja się domyślam, że jeżeli chodzi o system zdrowia, to możecie uzyskać diagnozę.
Rok się czeka do poradni chorób pozapiramidowych. Tak.
Ile przez ten czas tracicie? Bo im później zaczniecie działać w tej chorobie, tym gorzej.
No, bardzo dużo. Wystarczy, że człowiek się przewróci, że będzie mniej sprawny i złamie się, że zostanie uziemiony na wiele tygodni, a potem będzie miał przykurcze mięśniowe i znowu będzie problem. Profesor Sławek walczy o to, żeby była koordynowana opieka nad chorobą Parkinsona, specjalistyczna i on tam, jeśli dobrze pamiętam, w tym dokumencie jest, w ciągu miesiąca powinna być postawiona diagnoza, że w momencie, kiedy tylko pada takie podejrzenie, pacjent powinien trafić do ośrodka, niekoniecznie do szpitala, do ośrodka referencyjnego, który wie, bo proszę mi wierzyć, że większość z nas ma taką średnią 2 lata błąkania się po różnych gabinetach lekarskich, bo nikt nie wie. Każdy jest osłabiony, każdy jest zmęczony. Jakie to są objawy? Na początku nie ma żadnych. To są...
Mamy gdzieś taką na Pomorzu klinikę referencyjną?
W poradni na Zaspie jest poradnia chorób pozapiramidowych. W szpitalu, w klinice neurologii też tam są osoby, które się tym zajmują. Na neurochirurgii już też zajmują się, już jest jakby, to też jest ośrodek bardzo dobry, który kwalifikuje do leczenia inwazyjnego, tak, do leczenia elektrodami. Z tym, że to jest też troszeczkę, tutaj też profesor walczy o to, bo neurochirurg, który widzi po raz pierwszy raz daną osobę, trudno jest jemu zdecydować, tym bardziej, że my bardzo różnie się czujemy o różnych porach dnia. Wystarczy, że nie przyśpimy nocy i będziemy chodzić dużo gorzej. I tutaj mi się wydaje, że ten lekarz prowadzący wie najlepiej o pacjencie i to on powinien mieć szansę też jakby skierować i wybrać ten rodzaj leczenia inwazyjnego. I tutaj też już na szczęście to zostało przeforsowane, ale na początku było tak, że jeśli chodzi o inne leczenia, tam pompą, tak, czy duodopą, to zawsze to było jako leczenie alternatywne wtedy, kiedy nie można było zastosować głębokiej stymulacji mózgu, tych elektrod do mózgu. A są takie osoby, które nie chcą się na to zgodzić, albo u których nie można, tak? No, to, u których nie można jakby z siłą rzeczy, tak? Będzie, ale są takie osoby, które się nie decydują na to, tak? Z różnych powodów.
Potrafię zrozumieć, że człowiek słyszący o tym, że będzie leczony elektrodami podłączonymi do mózgu, może się przestraszyć. Ma do takich obaw po prostu zwyczajnie po ludzku prawo, boimy się różnych rzeczy.
Oczywiście i to trzeba też wiedzieć, że to nie są takie jakby leczenie, które jest pozbawione jakichś objawów ubocznych, bo zdarzają się przecież zaburzenia mowy później, tak? Różne są sytuacje. Na szczęście one nie są takie ciężkie, ale pamiętam takiego naszego kolegę, który niestety już odszedł, ale on bardzo narzekał. Żona mówiła, że przecież nie chodziłeś, a chodzisz. I dla niego to była duża różnica. Bardzo był zdyscyplinowany w tych spacerach i można go było zawsze regularnie, że tak powiem, widzieć na takim obowiązkowym spacerze. No ale on mówi, ale to mi odebrało taką przyjemność mówienia i on był z tym bardzo zdruzgotany.
Ale wracając, no właśnie, są te terapie, które już są terapiami inwazyjnymi. Jest diagnoza, jeżeli chodzi o to, co oferuje służba zdrowia. W ramach systemu też jest refundacja leków, ale też nie wszystkich. Stowarzyszenie musi wypełnić mnóstwo luk, chociażby organizowanie zajęć, niedopuszczanie do tego, żeby kolejne terapie inwazyjne były potrzebne wcześniej niż później. Czym jeszcze musicie się zajmować?
Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że nie ma do tej pory w Polsce określonego systemu postępowania w rehabilitacji w chorobie Parkinsona. Jak idziemy na rehabilitację, to pytanie, no ale co pani bardziej dokucza? No jest gotowy, europejski. Szkoda, że Polska tam nie sygnowała też tego dokumentu. Jest europejski dokument, który mówi, w jakiej skali, w jaki sposób oceniać sprawność pacjenta, w jakiej skali, przy jakim stopniu niepełnosprawności, jakie stosować metody. Tego nie ma. Jest fantastyczny pan Adam Siger, który zawiązał Stowarzyszenie Fizjoterapeutów Choroby Parkinsona i mam nadzieję, że on wywalczy to, bo uważam, że konieczne jest. My w inny sposób się męczymy. Nie możemy tak samo ćwiczyć jak osoby z niedowładem, bo mamy zupełnie inne potrzeby. U nas są stany off i on, dlatego park on, tak? Dobrze zaparkowani i w on, czyli w fazie on. Chcemy być ciągle on i dlatego z tego Parkinsona wybraliśmy sobie te literki. W tej fazie on możemy ćwiczyć, ale w fazie off też powinniśmy pewne rzeczy ćwiczyć, ale nie tak intensywnie, bo nie jesteśmy w stanie. Fizjoterapeuta, który się nami zajmuje, musi wiedzieć, że my nie możemy poczekać z wzięciem nam lewodopy, tak, ma do paru do końca zajęć, tylko jeśli jest teraz, to teraz, bo za pół godziny, znaczy ten lek się będzie wchłaniał z dwunastnicy, więc za dwie godziny, często na pusty żołądek szybciej, ale my potem możemy nie dojść do domu. Albo jeśli będzie bardzo forsował te ćwiczenia, to my będziemy bardzo się poddamy temu, ale tak zmęczymy się, że tak zużyjemy sobie tą dopaminę, że będzie problem z dotarciem do domu. To są rzeczy, które koniecznie trzeba wiedzieć, że my możemy po prostu po drodze, nie wiem, nie mieć już równowagi, tak, czy po prostu przysiąść gdzieś, nie mieć siły iść. To są... Dlatego też my właśnie się podjęliśmy tych ćwiczeń i nasi fizjoterapeuci wiedzą, z czym my się zmagamy i jeśli powiedzmy nagle się odzywają dzwonki w telefonach, to po prostu wiadomo, że ta osoba idzie, bierze tabletkę i wraca dalej do ćwiczeń. Nikt tego nie komentuje i każdy potrafi to zaakceptować.
Ilu jest teraz członków stowarzyszenia? I czy można powiedzieć, że tak jak Ludwik XVI mówił, że słońce to on i Francja to on, to czy można powiedzieć, że stowarzyszenie to pani?
Nie, 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 broń Boże. Nie, nie. Ja byłam tylko takim początkiem iskrą. Już na pierwszym zebraniu na założycielskim pojawiło się wiele osób i w zasadzie to wręcz przeciwnie, bo to ja otrzymuję od stowarzyszenia, bo gdyby nie te osoby wszystkie, które chodzą i które się bardzo angażują w pracę, od odnoszenia ulotek, to po pisanie projektów, po rozliczanie tych projektów, po informowanie, przypominanie na Facebooku albo na WhatsAppie, słuchajcie, zajęcia się zaczęły, to gdyby nie te osoby, to to ja nic nie, ja nic nie zrobiła. To w ogóle nie... Ja tak czasem mówię, no może ja jestem jakąś tam twarzą, bo trochę chcę, żeby ludzie wiedzieli, że mogą uzyskać taką pomoc, ale tą maszyną całą jest stowarzyszenie i ja bez tych ludzi nic nie znaczę. To nie...
Ile jest tych ludzi, można powiedzieć, w ciągłej fazie on, jeżeli mówimy o stanie mentalnym, bo wam się po prostu mocno chce?
To znaczy osób chorych w stowarzyszeniu jest chyba 44, 70 parę osób jest w ogóle, bo też jakby członkami naszymi są osoby wspierające nasze rodziny i tutaj, tak jak powiedzmy w stowarzyszeniu mamy składkę 20 zł taką raz w miesiącu na pokrycie naszych takich najpilniejszych potrzeb, o tyle rodziny są zwolnione z płacenia takich składek, bo uważamy, że nasi dobroczyńcy, nasi opiekunowie powinni być długo w dobrej formie i powinni mieć też szansę ćwiczyć. Jak mają ochotę wtedy sobie pójść, nie wiem, na manikur, to mogą iść, tak? Ale...
No właśnie, bo rozumiem, że wasza rodzina może ćwiczyć i brać udział w zajęciach razem z osobami chorującymi.
Zdecydowanie tak. Troszkę inaczej jest z grupą wsparcia, bo tutaj staramy się dla... Nawet okazało się, że powinny być dwie grupy, dla dzieci i dla partnerów, że dzieci boją się partnerom mówić, tym zdrowym partnerom, tak? Rodzica chorego, mówić o tym, z czym się mierzą, prawda? W swoich myślach i czego się obawiają. Nie chcą martwić tego drugiego zdrowego rodzica. Z tym, że to są troszkę rzadsze takie spotkania, bo się okazało, że no nie aż tak często, jak myśleliśmy, będą potrzebne. Tym się tylko różnimy. A reszta zajęć jest jak najbardziej otwarta też dla osób.
Z jednej strony są składki, są projekty, które piszecie. Jest numer konta, na które można po prostu wpłacać darowiznę. Jak jeszcze można wam pomóc?
Właśnie z wielką radością muszę oznajmić, że od lutego jesteśmy już organizacją OPP, więc będziemy zbierać 1%. Bardzo dobrze, przepraszam, skutecznie nas wspiera jeden z radnych naszych gdańskich, pan Andrzej Stelmasiewicz, który w momencie, kiedy wybucha pandemia, powiedział, że wszystkie diety radnego będzie przekazywał na różne organizacje. I z tego, co wiem, przekazuje Hospicjum Ojca Pio do Pucka, przekazuje do Fundacji Gdańskiej, do różnych organizacji. I my już kilka razy byliśmy beneficjentami, więc to on ma w ogóle jakiś taki, nie wiem, siódmy zmysł, że wtedy, kiedy u nas się tam robi wielka posucha, to nagle patrzymy, coś wpadło na kądzie. tak, i to jest niesamowita historia, wielka radość. No niestety są tylko takie możliwości, tak? Piszemy, prosimy, chcielibyśmy wejść na przykład z jakąś instytucją, ale to fundraising, z tego próbujemy się szkolić, bo wystarczyłoby na przykład jakaś duża instytucja, gdyby zapłaciła, nie wiem, 400 zł miesięcznie i mamy zajęcia, prawda, jakieś tam jedne i już mamy zabezpieczone, nie musimy prosić. Dla takiej dużej instytucji to może być nieodczuwalny, że tak powiem, koszt. Dla nas no to jest po prostu całe życie. Więc myślę, że no, szukamy takich partnerów. To mamy fantastyczną, od samego początku, pomoc z Lubiany. Pani Krystyna Wawrzyniak, która jest tam w Radzie Nadzorczej, dowiedziawszy się, że mamy współpracę z panią Aleksandrą Wendt, która zajmuje się ceramiką, artystką, która ma też piec do wypału gliny i tak dalej, to stwierdziła, że żebyśmy po prostu poprosili, wystąpili z prośbą do zakładów do Lubliany i dostajemy od nich glinę bezpłatnie. Tyle, ile potrzebujemy na zajęcia. To jest po prostu dla nas ogromne wsparcie, bo trochę tego przerabiamy i to jest też świetny moment. Ja się w ogóle zakochałam w tych zajęciach i to może dlatego tak z takim entuzjazmem to mówię, ale nie tylko ja. Wiele pań w ogóle okazuje się, że ma tyle talentu i po prostu są niektóre, znaczy każda praca jest niesamowita, bo one są niepowtarzalne. My świetnie rozmawiamy. My wtedy przy nich tak pracujemy, ręce oddają, że tak powiem, zmęczenie i czasem to zniecierpliwienie, wyżywamy się w tej glinie, ale poza tym też gładzenie i patrzenie, jak ona się przemienia, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Poprawiamy sobie motorykę małą, koordynację ruchową, to wszystko. Ćwiczymy mięśnie małe, tutaj mięśnie te precyzyjne dłoni, bardzo fajne zajęcia. Podobne zresztą mamy z plastyki, z rękodzieła, można powiedzieć, z Kamilą Szalongowicz i to ona w ogóle była pierwszą osobą, która się jak powiedziałam, że będziemy robić coś takiego stowarzyszenie, to od razu dostałam informację. Ja będę dla was robiła arteterapię, jeśli tylko chcecie, to od początku. I przez wiele miesięcy obie panie robiły te zajęcia w ogóle bezpłatnie, przez prawie rok.
Mówi się często o lekarzach, że jak się już zostaje lekarzem, to się przekracza taką magiczną barierę, że są właściwie lekarze i są pacjenci. Pani jest po obu stronach. Pani się już teraz bardziej czuje po stronie pacjenckiej, czy wciąż jeszcze bardziej po stronie lekarskiej?
W stowarzyszeniu jestem pacjentem jak każdy i ja się czuję szarym członkiem, który musi zrobić tyle. Mamy takie założenie w naszym stowarzyszeniu, że każdy robi tyle, ile może. Nie ma tego, że ja zrobiłam, a wy nie przyszliście, albo ja zrobię, albo coś tam, żeby nie było. Ja mogę tyle, to tyle mogę dać, na zasadzie takiej gościnności, prawda? Tyle, ile mogę, daję i każdy to robi i to robi ze wzruszeniem i po prostu nagle się okazuje, że nie mamy jak się obdzielić tym, co sobie nawzajem dajemy. Natomiast rzeczywiście nie pozostaje gdzieś tam ten mój lekarski kitel, nie pozostaje w spoczynku, dlatego że często próbuję docierać tam. Koleżanka na przykład osłabiona, mówię, co się dzieje z tobą? Dlaczego tak się gorzej czujesz? No, nie wiem, no wiesz, spuchły mi nogi, źle się czułam, poszłam do kardiologa, zrobiłam sobie badania. Kardiolog powiedział, że jest wszystko dobrze, chociaż ta osoba, która mi robiła USG Dopplera nóg, to powiedziała, że to jest kardiologiczne obrzęki i nie wiem dlaczego i szukamy. I wtedy, ja się robię zaciekła i szukam razem. Proszę o zrobienie, proszę o konsultację koleżanki, kolegów czasem. Okazało się, że u tej koleżanki była ogromna anemia. Lekarze zwiększali jej dawki na Parkinsona, a przyczyną była anemia. Ona była po prostu niedotleniona. To serce, może serce było zdrowe, bo tak wyszło na echo, ale tak naprawdę ono było niewydolne, dlatego że było po prostu niedotlenione z powodu tej anemii. I okazuje się, że bardzo dużo osób u nas w stowarzyszeniu ma taką anemię. Nie wiem, czy to jest wynik i to z niedoboru witaminy B12, bo tam jest jakiś taki często, czy to jest nasz wiek i dochodzi do zanikowego zapalenia żołądka, ale to jest rzecz, którą w ogóle chcę podnieść. Mamy gotowy już taki list, miał być ogłoszony z powodu z dnia Parkinsona, ale gotowy list, chcemy poprosić, domagać, może nie, ale poprosić lekarzy różnych specjalizacji, aby zajęli się chorobą Parkinsona w ujęciu takim internistycznym, dlatego że my inaczej chorujemy na pewne choroby, a często jest wręcz odwrotnie. Jak przychodzimy i mówimy, że coś nam dolega, to słyszymy, a bo to jest Parkinson i wszystko jest Parkinson. 3 osoby od nas ze stowarzyszenia trafiły na ostry dyżur z powodu nagłego bólu pleców i wszystkie usłyszały, że mają Parkinsona. Dopiero ich neurologowie po miesiącu, po dwóch, jak tam już dotarli do nich, zrobili rezonans i się okazało, że to było złamanie kręgosłupa, bo my też chorujemy jak każdy inny człowiek. Troszkę może inaczej. My jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do bólu, też te pewne, no jak jesteśmy spowolnieni, no to pewne objawy, no trudno mieć astmę wysiłkową, chociaż bo też jesteśmy zmęczeni, też możemy mieć, ale na pewno inaczej przy męczeniu się pod górkę będzie, jak będziemy biegli, prawda, z bólami zamostkowymi i tak dalej, i tak dalej.
Ale właśnie, słucham tego, jak pani opowiada i myślę sobie, że z wieloma organizacjami pacjenckimi robiłam już wywiad, ale u pani widać tę perspektywę lekarską. To jest plus. Ciężko mówić o tym, że członkowie stowarzyszenia mają szczęście, że wśród nich choruje także lekarka, ale jest w tym jakiś uśmiech losu. Dziwny, bo dziwny, ale jest.
To nie jest chyba dobre, bo ja czasem widzę, że ja trochę takie autokratyczne zaczynam rządy robić momentami. To znaczy mówię, trzeba robić tai chi i koniec, i będziemy robić. Albo gdzieś tam się upieram, może ktoś by wolał coś innego. Oczywiście teraz będzie niedługo zebranie i zawsze mówię, że mówcie, co chcecie, co byście. Chociaż o tai chi tak naprawdę to powiedziała Kasia Samuła i to ona się domagała tego i to tutaj skłamała, że powiedziała, że to ja. Ale ja się upieram, ponieważ widzę skutki tego. Natomiast jeśli chodzi o pewne rzeczy, tak, poszukuję, staram się zbierać. W tej chwili rehabilituje mnie taka pani, która się zajmuje, jest psychotraumatologiem somatycznym i uważam, że te zajęcia, które miałam z nią, integracji odruchów, mi pomogły tak, że oczywiście ja się mogę sugerować, ale koleżanki mówią, Ula, chodzisz prosto. Co ty robisz, że ty chodzisz prosto? Ja mówię, no po prostu miałam zajęcia z Małgosią. Miałam zajęcia, wystąpiliśmy do NIW-u, bo w zeszłym roku już nam udało się raz dostać takie fajną dotację i teraz chcemy przeprowadzić taką obserwację i nawet pani neuropsycholog z Uniwersytetu Warszawskiego będzie nadzorować to i panią Małgorzatę Koczyk, właśnie tego psychotraumatologa somatycznego. To jest wszystko oparte na nauce, nie ma tam żadnego czary-mary. Okazuje się, że ta integracja troszeczkę oparte też na takiej teorii Mazgutowej, że wiele osób z chorobą Parkinsona pogarsza się po jakiejś traumie. I okazuje się, że trauma ma w ogóle bardzo duże znaczenie w tej chorobie. Kiedy popatrzymy na przeżycia naszych członków stowarzyszenia, bardzo dużo jest ciężkich dzieci, ciężkiego dzieciństwa. Dużo jest osób, które przeszły albo utratę rodziców wcześniej, albo jakieś takie traumatyczne historie. I oczywiście to nie, myślę, że to u specyficznych osób z pewnymi genami po prostu wywołuje tą chorobę Parkinsona, albo ją prowokuje, albo zapoczątkowuje, ale na pewno powoduje to jakieś zmiany odporności i w związku z tym dochodzi do złego uprzątania w mózgu i tych zmian neurodegeneracyjnych. Ale do czego zmierzam? My szukamy, tak? Jako lekarz ja będę się zagłębiać i na pewno trudniej mi będzie namówić na takie czary-mary, bo no jednak ten evidence-based medicine jest wtłoczony w tą głowę i ta leczenie oparte na dowodach medycznych przede wszystkim no musi być na pierwszym miejscu, bo możemy sobie brać jakieś suplementy i powinniśmy i wiele okazuje się jest ważnych, tych właśnie takich, które działają przeciwzapalnie, takich, które działają dobrze na mózg, które działają na lepszą koncentrację. One są potrzebne, ale badania są podstawowe.
A moimi Państwa gościem była Urszula Wyrwińska, prezes Stowarzyszenia Parkon. Dodam jeszcze, że organizacji bardzo przyda się wszelkie wsparcie, ponieważ starają się o zdobycie lub wynajęcie własnej siedziby. A wrazem łatwiej to już wszystko. Tatiana Slowi, do usłyszenia.
Razem łatwiej.